Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Szczęść Boże, pani poseł,
Szczęść
pani
Boże.
Profesor.
Szczęść Boże.
Pytanie, pani profesor, o Sąd Najwyższy, który zawiesza, tak mówi, niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa pana prezydenta, a dotyczące przechodzenia sędziów powyżej 65 roku życia w stan spoczynku. Z jednej strony Sąd Najwyższy twierdzi, że ma takie prawo, pan prezydent ustami swojej kancelarii, Ministerstwo Sprawiedliwości, inne organy mówią, że to jest jakiś wybryk prawny, że absolutnie organy te nie są związane, bo Sąd Najwyższy nie ma takich uprawnień. Jak to jest, pani profesor, z tym Sądem Najwyższym?
No musielibyśmy jednak wyjść z konstytucji, której Sąd Najwyższy, członkowie Trybunału Konstytucyjnego na zapowiedź i wobec faktu realizacji reformy wymiaru sprawiedliwości przestali tej konstytucji przestrzegać. Punktem kluczowym jest po pierwsze trójpodział władzy. Artykuł 10 Konstytucji mówi, że w Polsce mamy władzę dzieloną między władzę ustawodawczą, wykonawczą i władzę sądowniczą. Każdej z władz, władza ustawodawcza, czyli prawodawcza, czyli wszystkie parlamenty czy rady na danych terenach stanowią prawo. Władza wykonawcza wykonuje to prawo, a spory, które wynikły między organami różnymi, podmiotami, ludźmi na przystosowaniu tego prawa rozstrzyga sąd, w ogóle sądy, sądownictwo. Sądy, krótko mówiąc, są powołane do stosowania prawa, rozstrzygania sporów, które wynikną w różnych konfliktach między różnymi podmiotami. Sąd Najwyższy, jednocześnie konstytucja, czyli złamana tutaj została zasada trójpodziału władz, ponieważ sędziowie siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego, wykraczając poza swoje konstytucyjne kompetencje, wkroczył w kompetencje władzy ustawodawczej, władzy prawodawczej. Tylko władza prawodawcza ma prawo decydować, stanowić prawo i mówić, co prawem jest, czy co prawem nie jest. I wkroczył jednocześnie Sąd Najwyższy w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, który jako jedyny ma prawo decydować o zgodności bądź niezgodności z konstytucją ustaw, które się różnym podmiotom mogą nie podobać, czy osobom fizycznym, czy jakimś uprawnionym organom. Tylko i wyłącznie artykuł 188 Konstytucji uprawnia do tego Trybunał Konstytucyjny. Natomiast Sąd Najwyższy zrobił rzecz taką, że wymyślił konstrukcję, która w ogóle nie istnieje w prawie, że zawiesił niektóre przepisy, które są niewygodne dla członków tego składu, dla samych sędziów w Sądzie Najwyższym, czyli w indywidualnej sprawie sam zawiesił sobie, zebrał 7 sędziów i uznał, że żeby przedłużyć całą procedurę, bo to jest jeden z etapów blokowania procedury reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby wymyślił sobie coś, czego w ogóle nie ma w polskim prawie, mianowicie zawiesił niektóre przepisy, które tych sędziów którzy musieliby przejść stan spoczynku po 65 roku życia dotyczyły. Czyli proszę zwrócić uwagę na kilkukrotne naruszenie, złamanie i prawa, i konstytucji. Sąd musi stosować prawo. Sąd co najwyżej może zawiesić postępowanie dane, jeśli ma wątpliwości, gdzieś trzeba zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, do innego podmiotu. Natomiast nie może sam z siebie zawiesić prawa. Nie ma takiej w ogóle instytucji, nawet Trybunał Konstytucyjny nie może zawiesić prawa, tylko może orzec o zgodności jakiejś ustawy, rozporządzenia z konstytucją albo niezgodności. I wtedy wyznacza termin, kiedy ten przepis wypada z obrotu prawnego albo zobowiązuje podmioty władzy najczęściej, które ten przepis wydały, do usunięcia czy wydania nowej regulacji.
No właśnie, bo jest coś takiego jak domniemanie konstytucyjności i każda ustawa podlega temu domniemaniu. Trybunał...
Nie tylko ustawa, każdy przepis prawny w Polsce podlega temu. Natomiast sędziowie nie skorzystali z tego. Sędziowie po pierwsze złamali, tak jak mówię, zasady, nie tylko konstytucji, ale i zasady prawa, bo obowiązuje zasada, która nakazuje uznawać konstytucyjność przepisu I w razie wątpliwości, znaczy może można uznać, że przepis jest niekonstytucyjny, ale jeśli uzna, to uprawniony do tego organ, czyli Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie nie wystąpili, bo sędziowie nie uznają samego Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i nazywają niektórych sędziów dublerami i w składach, w których oni występują, nie chcą uznawać tych orzeczeń i w ogóle wycofują wszystkie sprawy. Także oni wpadli w matnię, którą sobie stworzyli, w pułapkę, bo nie uznają tych podmiotów, które jako jedyne w Polsce mogą orzekać o konstytucyjności polskiego prawa, o ich zgodności z konstytucją i właściwie sami przejęli te funkcje i orzekają się. Co więcej, oni przesłali to z naruszeniem i traktatów i oczywiście polskiego prawa, o którym przed chwilą mówiłam, konstytucji, bo wysłali swoje pytania, jeszcze raz powiem, we własnej sprawie, kilku z imienia, z nazwiska sędziów, którzy też tam zasiadają, wysłali do Europejskiego Trybunału, który nie ma żadnej kompetencji do decydowania w ogóle o sprawach wymiaru sprawiedliwości, organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Co więcej, sprawy stosunku pracy sędziów na podstawie ustawy, nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie, podlega już kompetencji nowej Izby Dyscyplinarnej, która powstała, której skład właśnie będziemy uzupełniać i kończy się nabór i skończył się i będziemy teraz wybierać kandydatów. To nie jest sprawa dla żadnego obcego trybunału, natomiast Sąd Najwyższy, idąc już zupełnie, przekraczywszy wszelkie granice, łamiąc prawo już zupełnie jak dzieci, albo ja nawet nie wiem, dziecku być może jak się wytłumaczy, to dziecko zachowywałoby się poprawniej, naruszając te przepisy i stwarzając przed polską opinią publiczną i niezorientowanymi różnego rodzaju środowiskami, jakichś aktorów, jakichś tam takich, którzy w każdej sprawie się wypowiedzą, nie mając zielonego pojęcia, wmawiają, że teraz właśnie jesteśmy w Unii, to Unia zdecyduje. Unia nie jest naszym panem. Myśmy nie weszli tam do struktury, która jest organem nadrzędnym nad polską konstytucją, polskim narodem. Nie ma takiej kompetencji w traktatach zapisanych i tutaj nie ma absolutnie żadnej możliwości, ale większość społeczeństwa nie wie o tym i uważa, że wszystko, co się w Polsce dzieje, to Unia musi wyrazić zgodę. Oni, korzystając z takiej zdeformowanej wiedzy, wysyłają te swoje pytania prejudycjalne, czyli przed rozstrzygnięciem sprawy, i to Unia ma zdecydować. To jest nadużycie, dlatego że wszystkie środowiska unijne zwłaszcza występują w jednym froncie z sądami polskimi przeciwko polskim nowym polskim władzom.
Ale jak rozumiem, pani profesor, ustrój sądownictwa w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej nie podlega prawu europejskiemu, więc tego typu pytania byłyby tylko rozszerzeniem, pani profesor.
To sędziowie wykorzystują niewiedzę polskiej, Polaków, małą wiedzę i takie zachuśnięcie się, uważają tutaj u nas bardzo wiele osób, że Unia, jak co powie, to już to jest najlepsze. Tam tego nie ma. Gdzież zupełnie jest polityczny, bardzo skrajnie, mocno polityczny sposób naboru na stanowiska sędziowskie. Natomiast u nas, ja powiem tak, bo właściwie może będzie kontrowersyjna bardzo teza, ale muszę powiedzieć tak, że nadmuchanie do absurdalnych granic i nadanie absurdalnego sensu pojęciu niezawisłości sędziowskiej doprowadziło do wyrodzenia się w pełną bezkarność środowiska sędziowskiego, w pogardę dla demokracji i w pogardę tym samym dla narodu, dla suwerena. Dlatego że oni, to jest wszystko protest przeciwko suwerenowi, przeciwko wyborom. To jest właśnie klasyczny wzór tej lewackiej sędziokracji, o którą walczy i którą stara się wdrażać ta słynna Komisja Wenecka, jeżdżąc jak komisarze bolszewicy po różnych krajach europejskich, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, Węgry, Polska, i tutaj sugerując nam, że najwyższą władzą w państwie to są sędziowie i do nich należy władza w państwie, mogą uchylać ustawy, mogą robić co chcą, powinni z pełnej korzystać ochrony. Tak nie jest. Mi się wydaje, że jest czas najwyższy i przyjrzeliśmy się, do czego prowadzi zwyrodnienie tego pojęcia czy idei pełnej niezawisłości sędziowskiej. To musi być ograniczone. W Stanach Zjednoczonych z żadnych immunitetów nikt nie korzysta i sędziowie odpowiadają, są rozważniejsi, szanują się, tam pozycja sędziego cieszy się poważaniem. A u nas ta ich walka, którą teraz z kim prowadzą? No przecież z Sejmem, z wyborcami, z Polakami. Do kogo się odwołują? Do lewackich trybunałów walczących z Polską. To jest najwyższe. Rzeczywiście oglądamy antydemokratyczną, lewicową twarz ustroju, które sędziowie chcą nam wprowadzić. Sędziokracji. Oni dzisiaj, słyszałam, pan rzecznik Laskowski straszy prezydenta państwa polskiego, że on go postawi przed Trybunał Stanu, jak on nie będzie słuchał tych kilkunastu sędziów Sądu Najwyższego. Ja uważam, że jednak błąd zrobiliśmy i szkoda, że nie została uchwalona ustawa projektu Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłego roku, która przewidywała opcję zero. Wszyscy sędziowie do widzenia i zatrudniamy potem tych sędziów, którzy dają gwarancję nieskazitelnego charakteru i wykonywania swoich funkcji. Natomiast to, co dzieje się teraz, pokazuje, że tutaj jednak trzeba było radykalniejsze środki, a pojęcie niezawisłości sędziowskiej powinno być radykalnie, może niezawisłości, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, czy pojęcie immunitetu powinno być jednak ograniczone, bo to doprowadziło do wytworzenia i hodowania na organizmie państwa polskiego, który wyzwala się nie możemy wyzwolić z takiej okupacji mentalności komunistycznej, która się konserwowała w środowisku sędziowskim, w środowisku na uczelni, uczelnianym. Jeszcze w kilku by się znalazło. Więc to jest naprawdę skandaliczne zachowanie. Ja osobiście uważam, że tu natychmiast powinna się dokonać ocena dyscyplinarna i usunięcie z zawodu i pozbawienie wszelkich przywilejów związanych z wykonywaniem funkcji sędziego. I konieczne przemyślenie samej instytucji immunitetu sędziowskiego. W dobrym kierunku idzie tutaj pomysł tej izby dyscyplinarnej, zewnętrznej, na którą nie będą mieli wpływu bezpośrednio sędziowie. To jest izba w izbie, izba w Sądzie Najwyższym, bardzo wyodrębniona i finansowo, i organizacyjnie. I mam nadzieję, że to poczucie odpowiedzialności wreszcie, a nie nieodpowiedzialności, bezkarności, w jakiś sposób zdyscyplinuje sędziów, którzy nagminnie właśnie wykonują funkcję zbrojnego ramienia, w cudzysłowie, sądowego ramienia opozycji, która taśmowo uniewinnia wszystkich, którzy zakłócali miesięcznicę, w ogóle prawo do demonstrowania Polaków. Widzieliśmy to zresztą teraz, ten marsz Powstania Warszawskiego. No nie może tak być, że te osoby terroryzują życie publiczne, naruszają prawa i wolności innych osób wulgarnie, po chamsku. Natomiast sprawa przekazana do sądu kończy się uniewinnieniem i stwierdzeniem, tak jak dzisiaj media niektóre podały, że to są osoby, które bronią wartości, ważnych wartości. No to codziennie nam pokazuje, że dość, stop. I to trzeba wreszcie zatrzymać.
Decyzji Sądu Najwyższego broni pan profesor Marek Safian, tłumacząc, że zawieszenie obowiązywania reguł prawnych, które budzą wątpliwości i są oceniane przez unijny trybunał, to przecież oczywistość. Tu cytat.
To nie jest oczywistość, proszę ojca. Pan sędzia Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
A obecnie sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jest osobą zainteresowaną, bo w nagrodę za pozytywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku uznał w tym składzie jako przewodniczący, że wejście Polski do Unii Europejskiej jest całkowicie zgodne z konstytucją, chociaż nie było i nie jest cały czas. W nagrodę został sędzią Trybunału Europejskiego, w którym już kilkakrotnie orzeka przeciwko Polsce. On jest stroną w sprawie, on już też zupełnie się nie ukrywając, podburza środowisko sędziowskie, działa w sposób antypolski i przeciwko obecnym polskim władzom. To nie jest żaden autorytet. To jest strona w sprawie i powinien na dobrą sprawę wyłączać się, bo nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. A on tam reprezentuje interesy zbuntowanego środowiska sędziowskiego, a nie interesy państwa polskiego. Zresztą nawet nie musi. Nawet nie traktatowe interesy, bo traktaty w ogóle nie przewidują kompetencji unijnych w sprawach państwa polskiego. A to, z czym sędziowie się zwracają do jego trybunału, to jest sprawa indywidualna. kilku sędziów, co do których oburzeni są, że oni muszą przejść stan spoczynku. Oni, taka jest, przepisy polskiej konstytucji zezwalają na określenie czasu spoczynku. Co więcej, pan sędzia już obecnie Europejskiego Trybunału Safian pomija ciągle ten słynny protokół brytyjski, tak lekceważony, który wprowadził do traktatów pan prezydent Kaczyński, który mówił, że oni się powołują tam na nierówności, ale ten artykuł, ten traktat, protokół brytyjski mówi, że nie wolno rozszerzać karty, przepraszam, karta ta praw europejskich nie rozszerza zdolności Europejskiego Trybunału na ani żadnego innego unijnego trybunału lub tutaj niestety mam słaby wzrok, w każdym bądź razie nie może ono rozszerzać, nie może wchodzić w kompetencje ustalone regulacje w zakresie praw określonych w karcie i być sprzeczna z polską konstytucją, polskim orzecznictwem, polskimi praktykami.
Czyli jak rozumiem, te działania Sądu Najwyższego jawią się jako niebezpieczne, bo mogą prowadzić do przedefiniowania tego traktatowego podziału kompetencji między państwo członkowskie a Unią Europejską.
One nie mogą doprowadzić do przedefiniowania, bo definicja... Po pierwsze, Unia pisze tak te swoje traktaty, żeby to było w każdą stronę można sobie tłumaczyć, ale jednak są te przepisy traktatu, które wyraźnie mówią, co przekazano, jakie kompetencje przekazano Unii. I tutaj możemy bardzo wyraźnie, nie ma co przedefinić, nie można sobie dopisać sprawy organizacji wymiaru sprawiedliwości. Tego nie ma. Jest gospodarka, transport, tam rybołówstwo, to tamto, a spraw organizacji wymiaru sprawiedliwości w ogóle nie ma. To jest zmowa polskich sędziów z Europejskim Trybunałem w celu opóźnienia, wmawiania polskiej opinii publicznej, bardzo jednak jeszcze jest ciągle euro taki zadowolony, euro entuzjastycznej i takie cień, rzucanie cienia na Prawo i Sprawiedliwość, że my tu proszę buntujemy się przeciwko unijnym regulacjom. To jest zmowa polskiego sądu z sądem, z Trybunałem Unijnym. Bardzo jestem ciekawa, czy Trybunał, bardzo bym chciała, żeby zachował się tak mniej więcej jak przy swoim orzeczeniu na skargę sędziego irlandzkiego, który też chciał właśnie tutaj taką akceptację, że tutaj trzeba skarcić polskie władze za brak praworządności, a Trybunał powiedział, sami badajcie, każdy sąd niech sam bada. Zobaczymy, jak tutaj Trybunał powie, ale jeszcze raz powiem, pan sędzia Safian powinien się wyłączyć i naprawdę to jest coś nieprawdopodobnie świńskiego, tak powiem, i nie fair, że on przeciwko polskiemu rządowi, pewnie razem tutaj z tymi sędziami Sądu Najwyższego klują, spiskują, jak tutaj wymyśleć, jaką drogę, żeby wreszcie obalić polski rząd, polskiego suwerena, wolę Polaków wyrażoną w demokratycznych wyborach.
To ostatnie tylko pytanie i jeżeli mogę prosić o taką krótką odpowiedź, pani profesor, to co dalej? Czy będziemy mieli tak, że ci sędziowie Sądu Najwyższego jakby będą tworzyć swój własny sąd, swoją własną wizję, a według ustaw, które przyjął Sejm, będzie funkcjonował jakiś odrębny sąd? Czy to będzie takie państwo w państwie?
Nie ma państwo polskie nie może sobie pozwolić na taką dwutorowość. Oni teraz jest tam takie, można powiedzieć, bezchołowie i bezkrólewie. Robią, każdy mówi co chce, natomiast bardzo chcą zatrzymać nasze działania zmierzające do obsady składu Sądu Najwyższego i jednocześnie do wyboru, bo wystarczy skład tam 3/4, żeby można było już obsadzić, czy 2/3, nie pamiętam w tym momencie, wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Po wyborze tego prezesa, on ma uprawnienia organizacyjne i będzie tutaj, będzie musiał nawet, uważam, podejmować decyzje co do takich absolutnie drastycznego łamania prawa przez sędziów Sądu Najwyższego. Co więcej, wyłonienie kandydatów do izb, między innymi do Izby Dyscyplinarnej, którą będziemy się w połowie września zajmować w Krajowej Radzie Sądownictwa, pozwoli na ukonstytuowanie się ostatecznej obsadę personalną Izby Dyscyplinarnej, która zacznie działać i być może tym sędziom wreszcie ktoś w drodze dyscyplinarnej przypomni ich ślubowanie i konstytucję.
Jest pani profesor pilna informacja z Brukseli. Pani Natasza Bertraut, rzeczniczka Komisji Europejskiej, Mówi tak, śledzimy rozwój wypadków w Polsce. Dotarły do nas informacje o pytaniach prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja przedstawiła swoje stanowisko w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, wobec której trwa procedura naruszenia unijnego prawa. Sprawa pytań jest teraz w rękach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego niezależność szanujemy. Czyli komisja...
Nie, bo my wysłaliśmy, bo jest, proszę ojca, jeszcze druga rzecz, że wysłała Polska odpowiedź na te pytania, które otrzymała w sprawie prowadzenia na podstawie artykułu 7 i naruszania praworządności. Polska odpowiedziała bardzo stanowczo i broniąc tutaj prawdy o tym, co się dzieje. A druga sprawa to jest to, co teraz wczoraj zrobili sędziowie, czyli zawiesili postępowanie, bo oni sami tutaj wszczęli postępowanie z inicjatywy tych sędziów, którzy w stan spoczynku musieli przejść i skierowali pytanie bezpośrednio do Europejskiego Trybunału.
Tylko Komisja Europejska teraz mówi, że decyzja o tych 5 pytaniach Sądu Najwyższego należy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ona nie należy. Proszę ojca, oni niech sobie mówią, co chcą. Jakbyśmy się stosowali do tego, co oni nam każą, to już by Polski nie było, tak? Najlepiej, żebyśmy byli fragmentem Rzeszy Niemieckiej. No tak nie będzie i ten rząd akurat to nie jest rząd Tuska ani poprzedników i nie będzie. No, idzie pełną parą obsadzanie stanowisk w Sądzie Najwyższym, w Izbie Dyscyplinarnej. Sąd musi działać, pierwszy prezes będzie powołany i bardzo proszę, jeśli może za pośrednictwem, żebyście państwo nie dawali posłuchu kłamstwom płynącym z różnych prywatnych stacji, które właściwie wykorzystywane są i przez środowiska sędziowskie, histerycznie ogłaszające jakieś swoje fałszywe komunikaty, nie mające żadnej podstawy w prawie, żebyście tego nie przyjmowali do wiadomości. Jest wojna na śmierć i życie. Albo będzie Polska, albo będą ci, którzy władzę stracili, którzy Polskę chcą zniszczyć. Musicie państwo stanąć po naszej stronie i jedyne, czego się oczekuje, nie słuchać ich, wyłączać te różne TVN-y, te różne Polsaty, te różne gazety wyborcze i tak dalej. No to możecie chyba zrobić, bo nawet nie zdajecie sobie sprawy, że sączone kłamstwo, sączone do ucha, w którymś momencie w przekonaniu ludzi, to taka jest zresztą psychologia, no staje się, ludzie uważają to za prawdę. Trzeba od tego, to jest po prostu złe. To zmierza do obalenia po prostu obecnego rządu, legalnych polskich władz i odebrania nam wszystkiego, co mamy i właściwie wymazania Polski z mapy Europy.
Dziękuję bardzo pani profesor Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.